Mamy godzinę 7.53, mamy też połączenie z naszym gościem, Michał Bruszewski, korespondent wojenny Defense 24, a także publicysta, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dzisiaj porozmawiamy o tak naprawdę dwóch wojnach, o dwóch frontach. Z jednej strony Rosja i Ukraina, a z drugiej strony Izrael i Palestyna. Wczoraj w to spotkanie i rozmowy w Brukseli na temat pomocy humanitarnej dla Ukrainy, to spotkanie zostało przełożone na dziś. Wczoraj państwa członkowskie właśnie skupiły się na pomocy humanitarnej do strefy Gazy. Jak to, czy to jest pewien taki może początek albo obraz tego, jak wojna na Bliskim Wschodzie może odciągać uwagę Zachodu, uwagę państw Unii Europejskiej właśnie od pomocy dla Ukrainy?
No niestety może być to symptom tego, że mamy pewne rozproszenie uwagi państw zachodnich na dwa fronty, przez co któryś z nich może być poszkodowany odnośnie tego, że czy ta pomoc może być opóźniona, czy no ostatecznie miejmy nadzieję, że nie, tak, ale wstrzymana na przykład pomoc dla Ukrainy ze względu na wojnę w Izraelu. Więc na pewno jest to kłopotliwe, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, dla których Izrael jest strategicznym sojusznikiem, a no raczej pomoc Ukrainie nie jest popularna wśród opinii publicznej, więc trochę tutaj Biden robi to na przekór. Chwała mu za to. Natomiast pytanie, jak długo będzie w stanie to forsować w Kongresie amerykańskim. Więc no niestety ja pisałem w jednym z artykułów, że wojna na Bliskim Wschodzie jest zmorą Ukrainy i mam wrażenie, że najbardziej tutaj właśnie Ukraińcy z przerażeniem patrzą na rozwój wypadków, jeżeli ta wojna by się przedłużała. No to z ich perspektywy to jest zawsze ryzyko tego osamotnienia, które w tak straszliwej wojnie no niestety miesza szyki, tak.
Rzecznik Bezpieczeństwa Narodowego, Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przekazał informację, że rosyjskie wojsko poddaje egzekucjom żołnierzy, którzy odmawiają wykonywania rozkazów, a nawet grożą egzekucją całym jednostkom, które chciałyby się wycofać spod ukraińskiego ognia. Powiedz proszę, jak wygląda ta sytuacja na froncie i o czym ten fakt nam mówi, jak go czytać?
No mamy kolejne, można powiedzieć, takie kompromitacje różnych ataków rosyjskich. One się zdarzają raz na jakiś czas. To są takie, że można powiedzieć, legendarne miejsca na mapie wojennej, czy to Czarnobajówka, czy to inne miejsca. No teraz ostatnio doszło do skasowania kolumny rosyjskiej pod Awdijówką, gdzie chyba toczą się obecnie najcięższe walki. Znaczy to jest przynajmniej jedno z miejsc takich, bo mówi się już o tym, że Awdijówka to jest taki drugi Bachmut. My widzimy, że Rosjanie próbowali tą Awdijówkę zdobyć frontalnymi atakami. To się nie udało, bo przypomnijmy, że to jest miasto, można powiedzieć, takie lustrzane odbicie Doniecka. To jest miasto pod Donieckiem, ale po ukraińskiej stronie frontu. Ja w Awdijówce byłem w 2018 roku. Już wtedy to było miasto frontowe. Już wtedy to miasto się broniło, tylko przed tą stroną. Wtedy się mówiło separatystyczną, tak, rosyjsko-separatystyczną. No teraz to już są frontalne ataki regularnych jednostek rosyjskich. Ale też nie mogli od frontu zdobyć Awdijówki, więc próbują ją okrążyć. Więc to trochę sytuacja jak z Bachmutem, gdzie wydaje się, że głównym celem Rosjan jest odcięcie tej drogi życia od Awdijówki, czyli głównej drogi, którą można po prostu do miasta wjechać. Natomiast no, na szczęście te ataki są zatrzymywane, no ale oczywiście ta tkanka miejska jest cały czas niszczona. Pamiętajmy, że cały czas tam są ludzie, bo na wschodniej Ukrainie to jest taka pewna specyfika walk, że dużo osób nie chce się ewakuować, nie chce porzucać domów. I oni zostają na miejscu i oczywiście dla ich bezpieczeństwa lepiej jakby ich wycofano, no ale ci ludzie odmawiają i to nawet są w stanie podpisać pismo, że na własną odpowiedzialność zostają. Więc jeszcze jacyś mieszkańcy Awdijówki w niej zostali, ale no ich los od wielu, wielu lat jest naznaczony, można powiedzieć, hukiem armat. Ja nawet pamiętam taką sytuację dość z naszej perspektywy absurdalną, bo ja byłem na festynie, na takim koncercie właśnie w Awdijówce i była scena, na której grał muzyk i za tym muzykiem były łuny płonącego miasta, ale to było takie miejsce, gdzie młodzież podczas tego koncertu mogła się nauczyć pierwszej pomocy, gdzie mogła się spotkać z weteranami. Z naszej perspektywy wydaje się to takie trochę właśnie jak z innego świata, ale tak to niestety często wygląda. Na przykład pod Awdijiwką dom ludzi pośród okopów, pośród, można powiedzieć, linii frontu. Jeden, jedyny zachowany dom, w którym żyli starsi państwo, u których byłem, i mnie częstowali herbatą, rozmawiali ze mną. Więc to jest takie, no to jest tak, no straszne, bo ci cywile cały czas są na pierwszej linii frontu, można powiedzieć.
To prawda, ale jeszcze jakbyśmy, skoro masz taką własną opowieść i tam byłeś, to jeszcze dopytam, no w kwestii tych mieszkańców, którzy, jak wspomniałeś, jednak pomimo tak ogromnego zagrożenia decydują się zostać w swoich domach. Czy to jest warunkowane no po prostu tym, że często to są ludzie starsi, czy po prostu osoby mocno przywiązane do miejsca, czy może to też jest właśnie kwestia tego, że nie wiem, jest tak ogromny patriotyzm w nich, czy raczej to jest tak, że u tych ludzi już jest pewna taka takie poczucie beznadziejności tej sytuacji, że czy to będzie Rosja, czy Ukraina, nieważne, ważne, żeby był spokój, bo też takie głosy się często pojawiły. Chodzi mi o to, czy to u nich jest taki oddolny odruch patriotyzmu, przywiązanie do Ukrainy, czy raczej tego, że to jest po prostu no jednak ich dom, mogą to być też oba te komponenty, ale mieliśmy wielokrotnie też na antenie Radia Wnet przytaczane takie przykłady, gdzie ludzie mówili już, nieważne czy to Rosja, czy Ukraina, ja tylko nie chcę, żeby nad naszymi głowami latały rakiety, my tylko chcemy spokoju.
No są to ludzie, których wydaje mi się, że głównym takim imperatywem do zostania jest to, że oni wolą zginąć we własnym domu, niż po prostu z niego uciekać. To już jest taki stopień rezygnacji i przywiązania do swojego miejsca. Oczywiście są takie głosy, że zarzuca się tym ludziom, że są prorosyjscy, bo niby zostają, czekając na wojska rosyjskie, ale ja w ogóle, ja przynajmniej z własnych doświadczeń, jeżeli rozmawiałem z takimi ludźmi, nigdy się w ogóle z czymś takim nie spotkałem. Nic takiego nie mówili, wręcz przeciwnie. Do żołnierzy ukraińskich odnosili się z wielkim szacunkiem, więc obstawiam, że jeżeli przynajmniej w Awdijiwce nic się nie zmieniło, a jest tam spora też grupa takich, można powiedzieć, mieszkańców, patriotów ukraińskich, gdzie oni, prawda, wywieszają flagi ukraińskie zawsze, gdzie wszędzie są te barwy i wszędzie to zaznaczają. Wydaje mi się, że oni też zostali. Trzeba pamiętać, że tam są ludzie też zahartowani walkami, w sensie oni już do tego przywykli. No teraz ta intensywność walk w Awdijiwce jest na pewno większa niż wtedy, ale jednak są to ludzie, którzy w pewnym sensie już... To jest ich rzeczywistość od wielu, wielu lat, więc oni się tego aż tak nie boją. Natomiast wydaje mi się, że głównym takim argumentem za zostaniem jest po prostu to, że to jest ich dom i oni się tego domu nie chcą porzucić. Oczywiście głównie młodzież wyjeżdża, tak? Czyli młodzi ludzie wyjeżdżają na zachód, tak? Na zachód Ukrainy. Natomiast w tym wypadku i starsze osoby, i te rodziny, które zostają, no to już jest kwestia przywiązania do miejsca tak silnego, że oni po prostu są gotowi zginąć i jeżeli mają zginąć na tej wojnie, to wolą we własnym łóżku, we własnym domu.
Powiedział Michał Bruszewski, korespondent wojenny Defense24, także pisarz, publicysta. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 8:01, to oznacza, że czas na wiadomości w Radio Wnet, a my wracamy za kilka chwil z drugą godziną poranka Wnet.